Dzień dobry Państwu. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, a my szeleścimy w miasto brzmieniu. Wita Was Justyna Wydra.
Szymon Szwajger też witam, dzień dobry.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o dwóch książkach. Ja przyniosłam ze sobą zbiór rozmów pod tytułem Z czego powstaje jabłko. To jest zbiór rozmów między Amosem Ozem i Shirą Haddad. Zaraz opowiem o tej książce.
W zasadzie to ja przyniosłem jedną, ale będę mówić o dwóch. Taki zmyłka. Poza tym przyniosłem cegłę i będę mówić o dwóch cegłach. I miałem mówić dzisiaj o zupełnie innych książkach, ale będę mówił o tych, bo dlaczego to powiem, trochę skomplikowałem, więc już nie będę więcej mówił, tylko zapraszam.
To ja jeszcze zanim zacznę, to dodam, że ja dzisiaj z kolei przyniosłam rzecz cienką, żeby było na zmianę. Ostatnio ja miałam cegłę, dzisiaj mam dosyć cienką książkę i to jest taka właściwie dla mnie szczególna pozycja, ponieważ jest to opowieść z zagrobu. Amos Oz to był jeden z najsłynniejszych izraelskich pisarzy, na pewno najbardziej znanych w Polsce. On zmarł w roku 2018. Jego taką ostatnią, chyba bardzo poczytną powieścią wśród polskich czytelników były opowieść z miłości i mroku, którą pani Shira Haddad miała przyjemność redagować. Ona była jego redaktorką w ostatnich latach i w czasie, kiedy była jego redaktorką, oni dużo ze sobą rozmawiali, bo zresztą Amos Oz był bardzo taką osobą, no takim gawędziarzem zdecydowanie, że ja zaraz opowiem o jego książkach, bo to jest jedna z moich takich literackich miłości. I oni nagrywali te rozmowy i potem jak Amos Oz zmarł, to Shira Haddad opublikowała, nie wiem czy za jego zgodą, czy za zgodą rodziny, nie mam pojęcia, dwa tomy opowiadań i jednym z tych tomów jest właśnie, czy nie, przepraszam, rozmów, z czego powstaje jabłko. I to są rozmowy poświęcone bardzo różnym sprawom, ponieważ jakby ona wyodrębniła z rozmów z Ozem drugi tom, który jest poświęcony polityce i fanatykom religijnym w Izraelu i poza
No tak, mam, no, no jest ma, to, mamy, jest to mamy wspólny problem.
Mamy, znaczy my w ogóle jesteśmy mocno do siebie podobni, mimo że może nie chcemy tego czasem przyznać, ale mamy bardzo wiele wspólnego jednak z narodem izraelskim, najprościej rzecz biorąc. Natomiast tutaj nie ma za bardzo polityki. Ja może powiem dwa słowa o Amosie Ozie jako pisarzu. Ja myślę, że część słuchaczy będzie znała jego literaturę. Natomiast on, dla tych, którzy nie znają, to był taki baczny obserwator codzienności, jeśli można powiedzieć. Wielki miłośnik kobiet w ogóle i kobiecości jako takiej. Piszący książki, w których bardzo... Ja jeszcze nie czytałam tej ostatniej, nie czytałam tej opowieści o miłości i mroku. Ona jest podobno, z tego co tutaj przeczytałam, poświęcona wydarzeniom wojny sześciodniowej i tego co... mocno autobiograficzna w każdym razie. Natomiast czytałam jego wcześniejsze książki, na przykład mojego Michaela, i to są takie książki, w których niewiele się tak naprawdę dzieje, wszystko się dzieje gdzieś między bohaterami w tle, w spojrzeniach, w takich niedomówieniach, w domysłach, gdzieś w krajobrazie, to wszystko jest takie malowane, cała ta opowieść płynie, jest powolna, czasem się w ogóle nic nie rozwiązuje, ale ja lubię ten jego sposób pisania. On w ogóle słynął jego książki są jak takie właśnie obserwacje codzienności, takiej trochę innej, bo jednak literackiej, ale w ten sposób pisał. Natomiast napisał bardzo dużo książek i co ciekawe, na początku swojej drogi pisarskiej był bardzo popularny w Izraelu. Potem był bardzo niepopularny w Izraelu, bo on się bardzo angażował w politykę i oprócz pisania książek pisywał też felietony.
No tak, to było, że niech pisarze się zajmą pisaniem, a nie
pisarze
polityką.
Pisarze do piór. No. Ale izraelscy pisarze są bardzo rozpolitykowani, tego się chyba tam nie da uniknąć. Naród nie jest duży. Problemy polityczne są jednak, no mocno ich tam dotykają i międzynarodowa polityka i krajowa polityka jest skomplikowana. I to Amos Oz oczywiście oberwał rykoszetem, ale chyba się też sam wystawiał na takie strzały. A pod koniec życia znowu stał się bardzo sławnym pisarzem i uwielbianym, był też wykładowcą akademickim, uczył literatury. Zresztą jednej ze swoich książek też prowadził. Jak mówił, o jedynej, którą lubił. Już nie pamiętam, którą chodził tytuł, ale w każdym razie tą jedną mówił, że lubi. Dla mnie ta książka jest wyjątkowa, bo on tu opowiada swojej redaktorce, że go pyta na przykład o pisanie, o to, jak mu się w ogóle pisało książki, jaki ma stosunek do swojej literatury, jaki ma stosunek do literatury innych pisarzy, jaki ma stosunek do recenzentów. Pyta go również o kobiety, pyta go o jego dzieciństwo, bo on miał dosyć ciekawą biografię, ponieważ on był Żydem aszkenazyjskim, czyli to wyjaśnię, bo to może nie jest do końca zrozumiałe, czyli on pochodził z rodziny, która wywodziła się z Europy, w przeciwieństwie do Żydów sefardyjskich, którzy byli tam, pozostali gdzieś w Palestynie po prostu. I to są takie dwie grupy, oni się nawet różnią na pierwszy rzut oka, ponieważ Żydzi aszkenazyjscy mają taki bardziej europejski wygląd, a Żydzi sefardyjscy mają bardziej bliskowschodni. Więc oni się, widać, że się między sobą różnią i oni się też często nie lubią, to znaczy aszkenazyjscy się, przynajmniej na początku istnienia państwa Izrael, się uważali za takich lepszych, to dużo mówić, i zajmowali stanowiska w rządzie, zresztą pierwszym językiem Izraela był język polski.
Tak, to jest sławne, że obrady Knesetu pierwsze w zasadzie mogłyby się toczyć po polsku.
Po polsku, tak. Rosyjski też dosyć intensywnie używany, niemiecki, także tak. No, język jidysz, którego Sefardyjczycy nie używają. Miał taki trochę ułatwiony, powiedzmy, start, a z drugiej strony stracił szybko matkę, trafił do takiej szkoły z internatem dla chłopców, gdzie w ogóle nie miał kontaktu z dziewczętami, ale w ogóle nie było żadnego kontaktu z dziewczętami. I była ta szkoła prowadzona w taki bardzo restrykcyjny sposób, to znaczy on opisuje, to w ogóle pięknie opisuje ich stosunek do dziewcząt, do kobiet w tej szkole, to jest w ogóle przerażające z punktu widzenia kobiety, jak oni byli kształtowani. Jak do tych kobiet mieli w ogóle straszne pretensje, że one dysponują takimi wspaniałymi ciałami, którymi się nie chcą dzielić. I w ogóle kobieta była traktowana strasznie tak przedmiotowo, nie jak człowiek. Mówi, on nigdy nie rozmawiał z dziewczynką. Mówi, lepiej znał Indian z książek niż kobiety. Więc jak potem prosto z tej szkoły trafił do kibucu, sam na własne żądanie. Kibuc, to też może przybliżę, bo to jest też istotne, nie każdy będzie o tym wiedział. Kibuce były zorganizowane w taki sposób z kolei bardzo demokratyczny. Mężczyźni, kobiety byli sobie równi, co w Izraelu nie było takie oczywiste. I dziewczyny chodziły w takich męskich strojach. No generalnie nie należało specjalnie eksponować kobiecości. Natomiast mogły brać udział w obradach, tak samo jak mężczyźni, decydować, współdecydować. Dla niego to był szok, że w ogóle tak można.
No tak, bo to dwa skrajnie różne.
Skrajnie, zupełnie różne podejście. Mówi, że bardzo długo trwało, zanim się do tego nauczył, zanim się tego wszystkiego przystosował. Okazało się, że w ogóle bardzo kocha kobiety, ale nie tylko jako kochanek, powiedzmy, tylko w ogóle kobiecość. On to docenia. To jest dla niego jakby uzupełnienie ludzkiej natury. Ta druga strona, jemu to bardzo pasuje. Lubi ten kobiecy sposób widzenia świata. Zresztą Mój Michael, jedna z jego takich najgłośniejszych powieści, to jest taka nieduża rzecz, zresztą zaraz powiem, dlaczego on pisał nieduże książki, jest spojrzeniem z perspektywy młodej kobiety. To jest opowieść o jej mężu i o niej, ale właśnie prowadzona po linii kobiecej narratorki pierwszoosobowej. I tak on pisał. Natomiast pisać zaczął tak na poważnie w kibucu. To w kibucu oczywiście pracował fizycznie, natomiast wyprosił o jeden dzień dla siebie napisanie książek, czy tam opowiadań. Na początku się nikt nie chciał zgodzić. Potem jak on zaczął zarabiać, znaczy przynosić jakieś pieniądze, bo te pieniądze w kibucu są wspólne, natomiast zaczął przynosić pieniądze z tego pisania, no to dostał ten jeden dzień. Potem dostał dwa dni w tygodniu. Potem wreszcie trzy. No na koniec się z tego kibucu już z żoną wyprowadził. Natomiast mówił, to bardzo ciekawe, bo dla mnie, bo ja też zdarza mi się popełnić książkę, o tak powiem. I dla mnie te jego obserwacje jako pisarza są fantastyczne po prostu, bo to jest jednak uznany pisarz. On nie dostał Nobla niestety, a
A to też był chyba taki jeden z pewniaków.
Tak, takich co roku.
Co roczny. Jest taka pula, prawda?
To dostanie Nobla, Amos Oz.
Którzy nigdy nie dostają, a zawsze się o nich pisze, że w zasadzie powinni.
Powinno, czy trudno tutaj dyskutować z decyzjami szanownej komisji noblowskiej, ale myślę, że faktycznie on może i zasługiwał na tego Nobla. Natomiast no, był to pisarz tego rozmiaru, tego wymiaru. I on świetnie o swoim pisaniu mówi. Siadałem w kibucu po tym dniu, który spędziłem sam pisząc, gdzie pisał ręcznie, napisał 4 zdania, skreślił 6. Zrobił w ciągu 5 godzin tyle pracy, tak? Nic nie zrobił tak naprawdę, a obok niego siedzi upocony, wysportowany, umięśniony mężczyzna, który po prostu nakopał, pół pola skopał i mówi, on coś zrobił, a ja jestem leserem, nie zrobiłem nic, moja praca nie ma żadnej wartości. Także całe życie właściwie się zmagał z takim problemem, że pisze, ale tak naprawdę komu, po co,
to jest taki powracający motyw u wielu pisarzy i naprawdę bardzo uznanych i bardzo sławnych i też tytanicznych, tak naprawdę tytanicznie pracujących, bo piszących książek mnóstwo, że w zasadzie to ja nie robię nic poważnego, kurczę.
Tak. Podobno tylko historia. Grafomani są z siebie zadowoleni jako pisarze, więc tak tutaj gdzieś to też u Amosa Oza wraca. Druga rzecz, która też jest... Aha, no i dlatego te jego książki są przeważnie dosyć krótkie, bo bardzo często powstawały przez długie lata i no i właśnie metodą 6 skreśleń i 4 dodatkowych zdań, więc stąd tak to wyglądało. Pisze też sporo o tym, jak ocenia książki. Mówi, lubi czytać, swoich książek nie lubi czytać, lubi czytać obcych pisarzy, znaczy innych niż on. I książki ocenia w ten sposób. Książka jest słaba, jeżeli ja bym mógł też ją napisać. Jest dobra, jeśli ja nie byłbym w stanie jej napisać, więc tak definiuje. I mówi też o zazdrości między pisarzami. Mówi, że zazdrości pisarzom nie tyle jakichś spotkań autorskich, pieniędzy i uznania, tylko właśnie tego, że jeżeli ktoś pisze w taki sposób, w jaki on uznaje, że sam nie byłby w stanie napisać, to odczuwa ogromną zazdrość. Także takie ciekawe motywy pisarskie są tutaj poruszone. Oczywiście jakby kończąc już opowieść o tej książce, ja ją polecam w ogóle do czytania, natomiast myślę, że polskiemu czytelnikowi może być trochę trudno przebrnąć przez niektóre fragmenty, ponieważ mocno się tutaj odwołują rozmówcy do realiów izraelskich, które są nam obce, jeżeli się nie zna tych wszystkich pisarzy.
A skomplikowane.
Skomplikowane. Jeżeli się nie zna tych realiów, to będzie trudno się w to wczytać. I chciałam na koniec, ponieważ tutaj jak jeszcze rozmawiali o samym pisaniu, o tym, o drodze pisarskiej, o tym, jak to jest być pisarzem i tak dalej, o tym, skąd się bierze opowieść w ogóle, skąd bierze pomysły i dlaczego akurat o tym pisze, to tutaj Amos Oz, on się nie zajmował tłumaczeniami literatury, natomiast zacytował wiersz Anny Achmatowej, którą rosyjskiej poetki, który przetłumaczył z języka angielskiego na swoje potrzeby. A ja przeczytam polskie tłumaczenie, bo to jest ładne. Czasami tylko tu siedzę. Nie wiem, jaki jest tytuł, przepraszam, tego wiersza, ale fragment przeczytam, ten, który on tutaj cytuje. Czasami tylko tu siedzę. Wichry od zamarzniętego morza wlatują do mnie przez otwarte okno. Nie wstaję, nie zamykam go. Pozwalam, by powietrze mnie dotykało. Zaczynam marznąć. Czy świt, czy zmrok? Te same różowe smugi chmur. Gołąb wydziobuje mi ziarenko pszenicy z wyciągniętej dłoni. Te bezkresne przestrzenie pustych kart na moim biurku. Jakiś samotny impuls unosi moją prawą rękę, prowadzi mnie. Dużo, dużo starszy niż ja, opada lekko jak powieka, bezbożnie i zaczynam pisać. Aha, wiersz nosi tytuł Samotność. Jest w przypisie. Także to tyle ode mnie na temat Amosa Oza. Polecam każdemu, kto lubi jego literaturę.
No więc ja przyniosłem, jak mi się rzekło, cegłę. W zasadzie przyniósłbym 2, ale jedna nie może do mnie...
Ale nie uniosłeś.
Jedna nie może do mnie od paru miesięcy wrócić. Ja tam nie uniosłem, pewnie, żebym uniósł. Nie takie książki tu przynosiłem, ale gdzieś jest po ludziach po prostu. Mhm. A jest po ludziach, bo ja już mówię, to są książki Konstantego Usenko, oczami radzieckiej zabawki i buszujący w barszczu. To jest historia o radzieckim i rosyjskim undergroundzie muzycznym. To jest zresztą podtytuł Kontrkultura w Rosji 100 lat po rewolucji. Ja przyniosłem, bo miałem zupełnie co innego dzisiaj przynieść, ale ostatnio któraś z telewizji pokazała film Lato, który jest historią Majka Naumienko, jego żony Natalii i Wiktora Coya, wielkiej gwiazdy radzieckiej muzyki, lidera zespołu Kino. Piękny film. Ja, jeżeli ktoś nie widział, to bardzo gorąco polecam i po prostu jak go obejrzałem, stwierdziłem, że no muszę o tym powiedzieć, bo ja nie wiem, czy ci się zdarza coś takiego, że czytasz jakąś książkę i po prostu chcesz łapać za kołnierz wszystkich ludzi, których mijasz, a już na pewno wszystkich swoich znajomych, i mówisz: Jezu, przeczytaj to.
Tak, tak.
Przeczytaj ją koniecznie, musisz ją kupić. No i to są takie książki właśnie, książki Kostkołysenki, obie. To w ogóle jest też rzecz, która mi się zdarza rzadko, jak ja skończyłem czytać pierwszą książkę, bo to są, tak jak powiedziałem, dwie książki poświęcone temu samemu zagadnieniu. Pierwsza to było Oczami radzieckiej zabawki i to jest... Nie ma takich książek wiele. Ja ją skończyłem czytać i zacząłem od razu od nowa.
Mhm.
Jak się nie trudno zorientować, bardzo gorąco je polecam. Konstancy Usenko to jest dziennikarz, muzyk i człowiek, który wie wiele o Rosji, ponieważ on jest synem poetki w ogóle, Donaty Wawiłow, mhm. którą myślę, że w dzieciństwie wszyscy mieliśmy okazję jej wiersze czytać. Mama była półrosjanką, tata Rosjaninem, więc on już w czasach radzieckich po prostu bywał w Związku Radzieckim i poznawał to niejako jako dziecko na bieżąco.
A mieszkał na co dzień?
W Warszawie.
Warszawie.
W tej chwili w Berlinie na Kreuzbergu, natomiast
też tak alternatywnie.
Wszystko i jakby no widział to trochę oczywiście jako młody chłopak, dziecko czasami wręcz, ale był świadkiem tych rzeczy, a to są rzeczy fascynujące, o których my też niewiele wiemy, no bo też...
No to nie przepływało, bo to nie była też informacja, mamy takie, którą się
powiedz
chciało.
Mi, jak mówię, nie wiem, radziecka muzyka rockowa, to co myślisz najpierw, jakie masz skojarzenia? Bo większość ludzi parsknęłaby śmiechem, pewnie ci powiedziała, ale o czym ty w ogóle, chłopie, do mnie mówisz?
Wiesz, jestem trochę niewłaściwą osobą, żeby mnie o to pytać, bo jednak ja jej nie znam, bo ja też nie jestem wielką fanką muzyki, szczególnie takiej właśnie tej z pogranicza, czy gdzieś takiej niepopularnej, natomiast... Zdaję sobie sprawę z tego, że ta muzyka funkcjonowała i że scena rockowa w Związku Radzieckim była. No.
Bo większość pewnie, wiesz, kojarzy Ałę Pugaczową i też tutaj protekcjonalnie tak się to wszystko...
No bo my lubimy w ogóle protekcjonalnie wobec sąsiadów mniejszych, tudzież wschodnich. Mówiliśmy o tym ostatnio przy okazji Pepików.
No i mówimy znowu, bo temat jak widać powraca. Tu strasznie wiele wątków jest, o których chciałbym opowiedzieć, w związku z czym pewnie o nich nie opowiem, bo się gdzieś mi poplączą albo pogubię, ale fascynujące jest, jak autorowi się udaje uchwycić to, jak się jakieś zjawisko kreuje, ono się tworzy od początku, gdzieś znikąd nagle pojawia się coś, jakiś nowy nurt i on, najpierw go podłapują 3 osoby, potem 4, a potem to strasznie mnie to fascynuje, niezależnie od tego, czego dotyczy. Jeżeli dotyczy muzyki, to fascynuje mnie to zwłaszcza. I tutaj się to bardzo udało. Pierwsza część to jest głównie... Zaczyna się od Leningradu, no bo to było takie jednak okno troszeczkę na świat radzieckie. Jak każde portowe miasto w Polsce, zaczęło się w Gdańsku, tak też, gdzie czerwone gitary i te wszystkie... Cały ten nurt rock'n'rollowy u nas się zaczął w Trójmieście. No i tu też w Leningradzie, ale nie tylko, bo poza Moskwą, poza Leningradem mamy tutaj opowieści o Tatarstanie, o zauralskich różnych, no mnóstwo tego jest. Tutaj autor sobie przyjął taką metodę, że pisze o różnych wykonawcach poszczególne rozdziały po prostu. Dobrze, o rosyjskiej muzyce już mi powiedziałaś, a powiedz mi, jak w ogóle Rosja i rosyjska dusza, jak ci się kojarzą? Czy jest coś tak, czy mamy jakieś takie stereotypowe...
No, przede wszystkim rzewnie, z bałałajką z jednej strony, a z drugiej strony z takim, nie wiem, mam takie wyobrażenie tego jednak niebezpiecznego Rosjanina, który z jednej strony siedzi przy ognisku, snuje opowieści, pije wódkę i śpiewa i płacze, ale za chwilę wstaje i rozstrzeliwuje 20 osób i to mu się jakoś nie kłóci.
Co, no to jest takie, pada pojęcie czernucha na kartach tej książki. Czernucha, czyli taka właśnie zapita wódką beznadzieja. To jest to, co znamy też z filmów Gruz 200 na przykład.
Tak.
Czy Lewiatan, gdzie no po prostu...
Tak, Lewiatan bardzo
przytłaczający jest.
Przygnębiający kompletnie.
No i to ta czernucha tutaj dominuje oczywiście, chociaż nie tylko, bo tutaj, zwłaszcza w dalszej części, pisze Konstanty też o... hip-hopie rosyjskim nowym, który jest różny, bo bywa też taki właśnie hedonistyczny mocno. Połowa książki w zasadzie to są tłumaczenia tekstów również, które on tutaj... Może znowu lecę stereotypem, ale to jest one są bardzo rosyjskie, bardzo ponieważ rosyjskie. Są długie, rozwlekłe, bardzo literackie.
Nikt tak nie klnie pięknie jak Rosjanie. Wielopoziomowe przekleństwo.
Tak, no i teksty też. To jeżą się od metafor, nie są proste. To nie są w większości, to jest właśnie takie mocno literackie. Gdzieś tam z jednej strony też tej takiej bardowskiej rosyjskiej tradycji, którą my kochamy z kolei w Polsce.
Tak, była to Okudżawa.
O rany, tyle rzeczy bym naprawdę, nie wiem co dalej.
Słyszę, że jesteś tak zafascynowany tą książką, że
jest też coś takiego, że jeden kolega mi powiedział, słuchaj, on tak pięknie pisze o tych wszystkich zespołach, że aż się człowiekowi chce ich posłuchać i potem się ich słucha i one wcale nie są takie fajne. Ja byłem rozczarowany. Może tak się zdarzyć, bo rzeczywiście one są dość specyficzne, natomiast mnie... Ja oczywiście od razu sobie też jakoś tam playlistę zacząłem robić z tego Spotify'owo-YouTube'ową, jak tylko
musisz
słuchałem na bieżąco.
Bo ja bardzo lubię po rosyjsku śpiewaną muzykę.
Mnie się to strasznie podoba na przykład. Znaczy, inaczej, no zespół Kino, ten taki największy chyba gwiazda, która wyrosła z tej alternatywy rosyjskiej, wydaje mi się, że w Polsce jest już znany dość dobrze. I ta postać Wiktora Coya, taka ikoniczna. Wiktor to nie żyje oczywiście, tutaj większość tych pierwszych bohaterów nie żyje. Jestem, że Wiktor Coy zginął w wypadku samochodowym. Nie był człowiekiem.
Nietypowo, nie zapił się.
To bo większość rzeczywiście miała problem. No tutaj ten alkoholowo-narkotyczny lot, taki trip jest, zwłaszcza w tych pierwszych latach tej alternatywy. No,
które to są pierwsze lata? Bo to
jest... No lata 80. Bo oczywiście tam wcześniej był. To nie było tak, że ta muzyka wzięła się znikąd. Ale ten boom rockowy, tak jak u nas w Polsce.
Znaczy tam chyba dopiero też w latach 80. przestano karać za...
Natomiast wiesz co, przestano jak przestano. Dobra, skończmy o Coyu najpierw może. Bo Wiktor Coy, to był taki człowiek, to był taki zespół, który z jednej strony z tej kontrkultury wyrosły i alternatywy, z drugiej bardzo dobrze wiedzący, czego chce i jak to zrobić. To byli bardzo przystojni młodzieńcy, świetnie ubrani, bardzo zachodnio, wiedzieli, jak się na scenie zachować. Pisali świetne piosenki przy tym i oni dość szybko
przestali być alternatywą.
Wiesz co, no to był stadionowy zespół. To był zespół, który tak, a czy on grał muzykę fantastyczną do samego końca, natomiast to był zespół, który rzeczywiście szybciutko zaczął wypełniać stadiony. Znaczy szybciutko jak na radzieckie realia oczywiście, bo to są też takie rzeczy fascynujące dla nas, a jednak obce, no bo u nas mimo wszystko ta muzyka rockowa funkcjonowała w takim obiegu oficjalnym.
Tak,
nawet ta najbardziej undergroundowa,
jednak
była grywana po klubach, to nie były. Natomiast w Rosji funkcjonowała taka instytucja jak kwartiernik. Kwartiernik, kwartira, czyli mieszkanie. Kwartiernik, czyli koncert, który przyjeżdża zespół, ma ze sobą gitary klasyczne bądź akustyczne i na nich gra w mieszkaniu. I siedzą ludzie, sprzedaje się normalnie bilety. Wiesz, rosyjskie mieszkania duże.
Tak. Duże i mocno zamieszkane. Więc
to zresztą też w filmie Lato się pojawia taka scena, kiedy właśnie zespół Kino gra kwartiernik na gitarach, takich nieelektrycznych
zupełnie. Chciałam
powiedzieć,
że w Mistrzu i Małgorzacie w mieszkaniu odbył się bal.
Słuchaj, no jest tu historia o tym, że jeden z pierwszych rosyjskich skłotów był na Sadowej 50.
Ojej.
No więc sama rozumiesz, że...
Tak, oglądałam ostatnio nawet taki dokument, czy fragment właśnie, gdzie była ta informacja podana, tak, że tam, że ten budynek był w ogóle niesamowity.
Na Sadowej 50 był jeden z pierwszych rosyjskich, czy para skłotów, czy skłotów, więc pojawia się tutaj...
Ciężki, widzę dla ciebie temat do omówienia, bardzo osobisty.
Wiesz co, to nie mam osobistych jakichś, ale tak mi się po prostu tak mnie ta historia urzekła. No to jest taka wisienka na torcie już, tak, ten Buchaków, który się... No i to w ogóle literackich różnych wątków mamy mnóstwo.
No tak, no bo my Rosjan właśnie tak jak powiedziałeś, mamy zwyczaj traktować protekcjonalnie troszkę. Właściwie ja nie do końca rozumiem dlaczego,
zupełnie.
Skoro ichni filozofowie, ichni pisarze to są ludzie światowej sławy, tak? W świecie znani. Nasi niekoniecznie. I no jednak poziom tej... Ja bardzo lubię rosyjską literaturę i ja doceniam to, że oni wciąż gdzieś faktycznie w tych piosenkach też dbają. No, bardzo znamienne jest to, że na przykład Ukraińcy, którzy w tej chwili, wiadomo, z Rosjanami raczej mają na pięku, u nich najpopularniejsze zespoły rockowe są rosyjskie.
Tak,
tak?
To też się tu pojawia zresztą.
I to wynika po prostu z jakości tej muzyki, więc...
No a propos prześladowań, taka druga ikoniczna postać z kolei, bo to myślę, że takie dwie najbardziej znane postaci radzieckiego i poradzieckiego rocka, takie fundamenty, to z jednej strony jest właśnie Wiktor Cuy, o którym wspomnieliśmy ze spółki, no, a z drugiej to jest Jegor Letow. Dużo bardziej rozwichrzona i taka undergroundowa postać, ale to też jest... Jegor Letow zaczynał na Syberii. Mhm. I to było wiesz, w połowie lat 80. grał punk rocka na Syberii. To nie była prosta sprawa.
Brzmi kosmicznie.
Co, no brzmi też przerażająco, no bo on po prostu został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, gdzie go faszerowano lekami do tego stopnia różnymi, że oślepł na jakiś czas. Z tej psychuszki uciekł po prostu i się normalnie ukrywał długo.
Tak, bo może dla młodszym słuchaczom warto przypomnieć, że te zakłady psychiatryczne w Rosji i to w Związku Radzieckim, one nie miały funkcji leczniczej tak naprawdę. Tylko to były para więzienia, z których się po prostu nie wychodziło. Mhm. Jeżeli...
To była taka sprytna rzecz, można było właśnie...
Usunąć człowieka z przestrzeni publicznej, jeżeli przeszkadzał.
Był nawet specjalny zestaw wymyślonych tylko na potrzeby Związku Radzieckiego chorób psychicznych, które kwalifikowały do tego, żeby delikwenta zamknąć i nie wypuszczać bez wyroku sądu w tym momencie. Można było latami siedzieć w zakładzie psychiatrycznym. To się właśnie przydarzyło Letowowi. No potem też został gwiazdą rocka. Jak już został tą gwiazdą rocka, to z kolei zasilił szeregi partii nazistowsko-bolszewickiej.
Też bardzo charakterystyczne.
Wiesz co, tak, tym bardziej, że to była książka, partia stworzona przez Edwarda Limonowa, pisarza radzieckiego, którego książkę Jedliczka gorąco polecam, ponieważ jest to tak odległe od totalitarnego manifestu dzieło, jak tylko sobie można wyobrazić i naprawdę to tylko w Rosji się mogło zdarzyć zresztą, że on tam również swoje homoerotyczne przygody opisuje na przykład i opisuje, że one mu się podobały. W ogóle, pan Limonow. Także...
Niestety podsunąłeś mi pomysł na książkę, o której będę następnym razem mówić. To ta partia faszystowska, rosyjska.
No, Letow, no, i to też takie, wiesz, taka, to miotanie się troszeczkę takie tej duszy rosyjskiej, znowu ulegając troszkę stereotypom, ale pokazuje, gdzie tam od undergroundowca do Nazbola, który nagle zaczyna sobie mówić, że w zasadzie no tak siedział w tej psychuszce, ale jednak ten komunizm to on może wcale nie był taki zły i ten Lenin tak chciał dobrze.
To też jest charakterystyczne.
Potem mamy, i to jest nie tylko o muzyce, to jest w ogóle o Rosji i ta panorama
tutaj... Skoro są teksty tłumaczone, to jak sądzę, oni mają te teksty przeważnie zaangażowane jednak, no nie
są
naprawdę, o niczym.
Tak, i naprawdę ta wiedza i ta panorama, którą tutaj Usenko rysuje, jest ogromna. Od gdzieś tych futurystów wczesnoradzieckich, sięgając estetycznie korzeniami do nowej Rosji, tej takiej bogatej, do tej trash kultury rosyjskiej, która też, no bo tu na okładce mamy takich dwóch pacanów.
Tak, to, przykuc, słowiański przykuc.
W takim standardowym słowiańskim przykucu, w dresach z paskami na tle barszczu Sosnowskiego. No, mógłbym gadać i gadać, nie będę zamęczać już, bo po prostu...
Powiedz jeszcze tylko, jeżeli mogę zapytać, czy wiesz, czy masz taką wiedzę, czy ta książka jest przetłumaczona na rosyjski, czy na razie jest tylko po polsku?
Wiesz co, ona chyba miała być przetłumaczona, z tego co wiem, były takie plany, ale nie wiem, czy została w końcu, nie
Może
mam pojęcia.
Może by się przydało ją przetłumaczyć i dostarczyć Rosjanom takie spojrzenie odrobinę z boku.
No, a wszystkim, nawet jeżeli nie interesujecie się muzyką, polecam, żeby te dwie książki przeczytać, bo po prostu są... ciężko się oderwać. No, ja nie mogłem. A zaraz sobie przeczytam trzeci raz.
No to dobrze. W takim razie kończymy, bo Szymon musi iść czytać. Bardzo Państwu dziękuję. Mówiła do Was Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, do usłyszenia.
Do usłyszenia.